Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj Wielkie Święto, Święto Wszystkich Świętych i ten dzień czcimy szczególnie, dlatego że w zasadzie, jak to ktoś powiedział, że każdy ma dzisiaj imieniny, a więc każdego patron dzisiaj jest tym, który powinien być czczony w tym dniu. Ale tą naszą dzisiejszą audycję chcemy poświęcić błogosławionym, pochodzącym ze wsi, pracującym dla wsi, błogosławionym, którzy zostali wyniesieni przez Ojca Świętego Jana Pawła II i oczekują na kanonizację. Modlimy się, aby jak najszybciej doczekali się, by być w gronie świętych, nie tylko błogosławionych. Rozpoczęliśmy tą naszą audycję, wiadomo, błogosławioną Karoliną Kuskówną, która została dana rolnikom przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie. Dzisiejsze czytania, dzisiejsza Ewangelia dotycząca ośmiu błogosławieństw, również wtedy, tam w Tarnowie, pamiętam, była czytana. Ojciec Święty tak pięknie nawiązał do tych błogosławieństw, do tego przesłania Pana Jezusa, który nas umacniał właśnie w wierze poprzez te osiem błogosławieństw. I myślę, że w tym duchu takiej modlitwy, takiej miłości, wspólnie dzisiaj chcemy zwrócić się do tych, którzy byli dani nam przez Ojca Świętego, a którzy pracowali na wsi. Dzisiaj o dwóch błogosławionych chcemy mówić o błogosławionym Bojanowskim i o błogosławionym Honoracie Koźmińskim. Z nami są ludzie, którzy bardzo mocno są związani z charyzmatem tych błogosławionych. Witam siostrę Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Maryi, siostrę Reginę oraz witam siostrę Ewę Stolarek ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Pan Niepokalanek, tak?
Niepokalanej, tak, Najświętszej tak. Marii Panny Niepokalanej. Witam serdecznie.
I oczywiście, proszę Państwa, z nami jest niezastąpiony w tych sprawach wszystkich świętych, błogosławionych Pan Profesor Waldemar Rozynkowski. Szczęść Boże, Panie Profesorze.
Witam wszystkich.
Proszę Państwa, może tak, Panie Profesorze, zaczniemy od może błogosławionego Rafała Bojanowskiego, dlatego że... Edmunda Bojanowskiego, dlatego że może taka postać troszeczkę, powiedziałbym, z zewnątrz, a dla wsi.
Tak, myślę, że będziemy słyszeć w najbliższym roku dość dużo o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, bo wiem, że siostry, właściwie można powiedzieć z czterech zgromadzeń zakonnych, które założył, właściwie jedno, no ale cztery dzisiaj zgromadzenia zakonne, założył błogosławiony Edmund Bojanowski. Ponieważ przyszły rok będzie rokiem 200. rocznicy urodzin, więc mam nadzieję, że usłyszymy nieraz. Rzeczywiście to jest taka postać, którą przywołujemy z różnej perspektywy. No, może zauważmy na początku, bo nie będę do tego później wracał, że to był świecki, który założył Zgromadzenie Żeńskie Zakonne. I to jest taki też ewenement, on jest przywoływany właściwie jako, można powiedzieć, jako prekursor trochę Soboru Watykańskiego II. Zresztą ojciec Honorat Koźmiński także, bo jeżeli popatrzymy na jego dzieła, właściwie te zgromadzenie, które założył, one tak naprawdę, gdyby żył trochę lat później, no te 100 lat później, to prawdopodobnie być może część z nich byłoby instytutami życia konsekrowanego, bo tak myślę, że on myślał też o tym. I może kilka słów rzeczywiście o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, ponieważ trochę też rzeczywiście się nim też i zajmowałem w swoich badaniach, ale przywołaję mi kilka faktów. Urodził się 14 listopada, więc niedługo będzie dokładna rocznica 1814 roku w miejscowości Grabonok koło Gostynia. Niewielka miejscowość, byłem tam też kilka razy. Szkoła
Wielkopolska,
tak. Pochodził ze średniozamożnej rodziny ziemiańskiej. Studiował we Wrocławiu, Berlinie. Wiem, że studiów właściwie nie ukończył ostatecznie ze względu głównie na stan zdrowia, bo właściwie przez długi czas właściwie, może i przez całe życie, bo tak można powiedzieć, doskwierały mu różne dolegliwości. I po powrocie do Grabonoga w 1839 roku zajął się pracą społeczną, głównie pośród mieszkańców wsi. To jest właśnie bardzo, myślę, dobra i ciekawa postać, wpisująca się, myślę, w tą dzisiejszą audycję. Bardzo szybko włączył się w pracę kasyna gostyńskiego, znanej w Wielkopolsce ówcześnie organizacji, która prowadziła szeroką działalność kulturalną, społeczną, szczególnie właśnie w środowisku wiejskim. I co ciekawe, że on początkowo związał się z Wydziałem Literackim tej organizacji, bo ona była bardzo rozbudowana. I na przykład Edmund Bojanowski wniósł do tej organizacji inicjatywę zbierania, utrwalania, zachowywania oraz takiego organizowania trochę, można by powiedzieć, folkloru wiejskiego, głównie z perspektywy wiejskich czytelni przy szkołach, bo wykorzystał, podział ten, tą organizację szkolną, można by tak powiedzieć. Współpracował z takim pismem jak Przyjaciel Ludu, był współredaktorem czasopisma Rocznik Pokłosie, czasopisma Rok Wiejski. W roku 1857 w uznaniu zasług na polu literackim Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wybrało go na swojego członka. Nowe pole działalności Bojanowskiego związane było przede wszystkim po doświadczeniu epidemii cholery, która dotknęła Wielkopolskę w 1848 roku. Właściwie wiemy też, że to nie tylko Wielkopolska, ale wręcz cały obszar pod zaborami Polski. Oczywiście to były różne natężenia w różnych miesiącach, ale te lata, może odwołam się do pamięci może słuchaczy, czy do pewnych obrazów na niektórych cmentarzach właśnie, które powstawały gdzieś w latach połowie właśnie XIX wieku, mamy takie cmentarze, czy wydzielone części takie choleryczne. I właśnie to są często te właśnie ofiary tego czasu, nawet są jeszcze krzyże czasami zachowane. I następstwem tej epidemii było między innymi taki wzrost liczby sierot, którymi trzeba było się zająć. I dzięki pomocy okolicznych ziemia sprowadził w 1849 roku do Gostynia, do pomieszczeń właśnie po kasynie, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo, bo początkowo bardzo blisko z nimi współpracował, popularne siostry Szarytki. W 1868 roku Bojanowski opuścił, właściwie musiał opuścić rodzinny Grabonok i zamieszkał u przyjaciela księdza Jana Koźmiana w Poznaniu. Dnia 30 marca 1869 roku, czyli w wieku 55 lat, wstąpił do arcybiskupiego seminarium duchownego w Gnieźnie. Nie przebywał tam jednak długo ze względu na stan, właściwie pogarszający się stan zdrowia. 2 maja 1870 roku, czyli rok i trochę przebywał w seminarium, właśnie opuścił. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej koło Leszna i został beatyfikowany, myślę, warto dodać, 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.
Ja chciałem dopowiedzieć, panie profesorze, że tak bardzo gruntownie przybliżył nam pan postać błogosławionego, natomiast to, co jest dzisiaj, o czym się mówi, że Episkopat Polski zaproponował, aby rok 2014 był poświęcony rokiem właśnie...
Był ogłoszony rokiem w Polsce błogosławionego. Tak.
I ta miejscowość, o której pan powiedział, już samorząd w Gostyniu występuje bardzo ostro w tym działaniu i wydaje mi się, że będziemy, rozpoczynając dzisiejszą audycję, rozpoczynamy jak gdyby przygotowanie już do ogłoszenia tego wielkiego dzieła, bo trzeba przyznać, że jeżeli jest rok poświęcony błogosławionemu czy jakiejś ważnej osobie, to cały czas się o tych sprawach mówi i nakreśla. I ja myślę, że będziemy za chwilę mówili o zgromadzeniu tutaj sióstr, natomiast chciałbym, żebyśmy przybliżyli troszeczkę postać również Konrada Koźmińskiego. Dlaczego? Dlatego, że jest 25-lecie wyniesienia go na ołtarze w tym roku I trzeba przyznać, że właśnie pomysł tej audycji był związany z tym 25. jubileuszem. Bardzo proszę, siostro, może parę słów na temat honorata Koźmińskiego, bo to chyba warto też przybliżyć nam tą postać.
Bardzo się cieszę, że w tę piękną uroczystość przywołujemy błogosławionego honorata, bo właśnie w 10. rocznicę swojego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 16 października 1988 roku. Błogosławiony honorat Koźmiński urodził się też 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Na chrzcie otrzymał aż 4 imiona. Florentyn, Wacław, Jan i Stefan. Pochodził wprawdzie z rodziny religijnej, katolickiej, ale jako młody chłopak stracił wiarę i przeżył taki okres buntu, okres niewiary. Kiedy studiował w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych architekturę, został podejrzany o spisek przeciw carowi i został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej. Tam przeżył ciężką chorobę ciała i duszy. Wtedy właśnie jego matka usilnie modliła się do Matki Bożej, prosząc o przede wszystkim o to, żeby Honorat wrócił do wiary, wrócił do miłości Pana Boga. Wyprosiła mu nie tylko łaskę wiary, ale również łaskę wolności i kiedy ojciec Honorat wyszedł z Cytadeli Warszawskiej na wolność, postanowił całe swoje życie oddać na służbę Bogu, wstępując właśnie do zakonu braci kapucynów. Pierwsze lata swojej posługi kapłańskiej przeżywał w Warszawie. Kiedy po upadku powstania styczniowego klasztor w Warszawie został skasowany, ojciec Honorat wraz z innymi zakonnikami był internowany we własnym klasztorze w Zakroczymiu. I tam właśnie w Zakroczymiu rozpoczyna się jego działalność zakonotwórcza, chociaż prawdę mówiąc już w Warszawie był współzałożycielem sióstr Felicjanek. Niemniej ta główna jego taka myśl, zwłaszcza jeśli chodzi o zgromadzenia ukryte, zrodziła się w Zakroczymiu. Później, kiedy z innymi zakonnikami trafił do klasztoru w Nowym Mieście, dalej prowadził swoją działalność w zasadzie już takiej bardziej opieki nad zgromadzeniami zakonnymi i tam zmarł w Nowym Mieście 16 grudnia 1916 roku. Trwamy teraz w takiej nowennie przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego honorata Koźmińskiego.
Mamy utwór, może właśnie tak byśmy chcieli przybliżyć również część tej modlitwy. Bardzo prosimy.
Wysłuchaliśmy fragment akatystu ku czci błogosławionego honorata, który opracowała jedna z naszych sióstr i wykonywał chór zgromadzenia. Ten akatyst był przygotowany właśnie na ten rok nowenny przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego honorata, któremu patronowało nasze zgromadzenie. Jak powiedziałam, właśnie te 9 lat do 2016 roku trwa nowenna i za każdy rok nowenny odpowiada, czy organizuje ten rok jedno ze zgromadzeń honorackich. Obecnie jesteśmy w 6. roku nowenny honorackiej, a 16 grudnia tego roku rozpoczniemy już 7. rok przed setną rocznicą śmierci naszego założyciela.
Proszę siostry, honorat Koźmiński powołał wiele zgromadzeń. Jednakże to działające na wsi, to w zasadzie tylko jesteście wy. Jak wygląda wasz charyzmat? Bo to są siostry bezhabitowe, to są siostry, które w tamtych czasach, bo to trzeba przyznać, że pamiętałem o Gierszfałdzie, bo to przecież była bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o Gierszfałd. I one, wasze siostry również tam zostały powołane, żeby ten kult Matki Bożej z jednej strony, a z drugiej strony pracować nad ludem, aby podnosić jego, przygotowywać go do jego działań w społeczeństwie.
Nasze zgromadzenie powstało w roku 1878, rok po objawieniach Matki Bożej w Gierszfałdzie, które miały miejsce w 1877 roku. Właśnie te objawienia ojciec Honorat odczytał jako taki znak od Boga, że no Pan Bóg chce, aby tym ludem wiejskim się jakoś szczególnie zająć. Matka Boża objawiła się dziewczętom wiejskim. Wzywała je do codziennej modlitwy, jej tych, którym przekazywała to swoje orędzie. Wzywała do codziennej modlitwy na różaniu, wzywała do odnowy duchowo-moralnej, do wiary, do nadziei i właśnie wzywała też do trzeźwości. Ojciec Honorat, przebywając w tym czasie w Zakroczymiu, już spotykał się z taką dużą grupą wiejskich dziewcząt, które z okolicznych miejscowości przychodziły do niego do spowiedzi, prosiły o kierownictwo, o radę i wyjawiały też swoje pragnienie życia w zakonie, ponieważ zakony były wtedy skasowane, nie można było przyjmować nowych kandydatów, więc ojciec Konrad jak gdyby połączył te dwa fakty, że tu Matka Boża objawia się wiejskim dziewczętom, tutaj wśród dziewcząt tych wiejskich no, przejawia się to pragnienie wstąpienia do zgromadzenia i dlatego odczytał to jako znak, uważając czy odczytując też Ewangelię, że życie zakonne nie polega na habicie, nie polega na klasztorze, ale na całkowitym oddaniu się Panu Bogu. Dlatego rozpoczyna tę formę życia zakonnego bez habitu. I właśnie nasze zgromadzenie, jako takie swoje środowisko, bo ojciec Konrad zakładając wiele zgromadzeń, miał
25 z tego,
tak,
co
miał taki
wtedy
cel, aby każde środowisko, każde, no każdy stan, nawet każdy zawód, żeby miał swoje zgromadzenie, które no te osoby nie wychodząc z tego środowiska, nie opuszczając tego środowiska, a wręcz pochodząc z tego środowiska, żeby tam mogły pracować i tam mogły apostołować i tam mogły, jak ten zaczyn ewangeliczny, być takim, no, kimś, kto będzie pomagał ludziom do tego życia według Ewangelii. I nas posłał do ludu wiejskiego. I siostry od początku założenia pracowały i pracują na wsi, oczywiście nie tylko na wsi, ale tym środowiskiem zadanym nam przez założyciela jest środowisko wiejskie. Stąd też nasz dom generalny i taka, no możemy powiedzieć, znaczna działalność naszego zgromadzenia jest na wsi. Właśnie w Mariówce, która znajduje się na terenie diecezji radomskiej, tam prowadzimy wiele dzieł, które służą ludowi wiejskiemu.
No, tam prowadzone jest przede wszystkim kształcenie dzieci i młodzieży, tam jest również rehabilitacja ludzi chorych. No, jest Mariówka, to jest już takie miejsce znane w Polsce, chyba nawet w świecie. O tym za chwilę, ale chcielibyśmy również porozmawiać o drugim zgromadzeniu sióstr służebniczek. Służebniczki Maryi, tak?
Tak,
siostry.
Tak.
To, co przed chwilą tu pan profesor mówił o życiu błogosławionego Edmunda Bajanowskiego, to przede wszystkim jego posłannictwo po to, abyście wy mogły dalej działać.
Można powiedzieć, że błogosławiony Edmund odczytał Ewangelię w aspekcie służby i służył. Służył głównie, służył mieszkańcom wsi. Całe jego życie było poświęcone, można powiedzieć, służbie ludności wiejskiej, a zgromadzenie, które kontynuuje jego charyzmat, również jest posłane, by służyć. Trzeba wiedzieć, że w jego czasach 90% ludności kraju mieszkało na wsi. To była ogromna większość. Teraz ta struktura społeczna uległa zmianie. Inne są też problemy niż były wtedy. Głównie można powiedzieć, jakby przesądzona została działalność jego tym, jak już pan profesor wspominał, tymi epidemiami, które grasowały w Wielkopolsce, które powodowały tak wielką liczbę sierot, które widząc błogosławiony Edmund, chciał im służyć i chciał dla nich, stworzył ochronki wiejskie i dla nich powołał wiejskie dziewczyny, które jakby pod jego kierownictwem uczyły dzieci, opiekowały się nimi, służyły wiejskim dzieciom.
Proszę siostry, Wielkopolska w tamtym czasie to przede wszystkim praca organiczna. To praca inteligencji, ludzi wykształconych, duchowieństwa po to, aby podnosić poziom wykształcenia ludności wiejskiej, po to, żeby z jednej strony nauczyć pisać, czytać i inaczej pojmować swoje zadania życiowe, a z drugiej strony uczyć się swojego zawodu, zawodu rolnika. I tutaj, tak jak mówił pan profesor i tak jak to wiemy już z doświadczeń historycznych, Edmund Bojanocki, błogosławiony Edmund Bojanocki uczestniczył w tym wielkim dziele pracy organicznej, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Ona została potem przeniesiona przez wasze zgromadzenie do różnych województw, bo Wielkopolska w zasadzie była takim zamkniętą enklawą i gdyby nie możliwość przenoszenia tego do innych województw, bo wyście mieli 4 zakony w tym czasie, tak? W 4 miejscach.
Bojanowski założył jedno zgromadzenie. Wysłał siostry do Galicji i warunkiem pobytu sióstr Galicji było to, że one musiały się zrzec kontaktów z Wielkopolską.
Tak, no, poza granicą, można tak powiedzieć.
To było poza granicą.
Tak. I podobnie było też i w innych częściach, między innymi na Śląsku. I dlatego też już nie za życia, ale po śmierci.
I o tym właśnie mówiłem, że ta idea pracy organicznej na wsi poprzez siostry została przeniesiona na całą Polskę. I może parę słów właśnie na temat tej pracy organicznej, a więc przede wszystkim ochronki, przede wszystkim praca z dziećmi, prawda?
Tak. Doskonale się błogosławiony Edmund Bojanowski wpisuje w tą pracę organiczną. Jest takim, no, można powiedzieć, sztandarowym przykładem pracy organicznej, ale też może jako jedyny dodał jakby taki aspekt religijny do tej pracy. On oparł całą swoją pracę wychowawczą, ochronkową o Kościół katolicki, o wiarę, o obyczaje religijne. I to jest takie nowum w jego pracy organicznej. Tutaj można powiedzieć, że wychowanie dzieci, które i całą tą koncepcję pedagogiczną, którą opracował, która jest jego autorstwa, oparta jest na obyczajach religijnych, na obyczajach wsi, na chłopskich obyczajach, które wtedy panowały. Jest niezwykle związana z całym rokiem liturgicznym, z porami roku. To wszystko odgrywało wielką rolę w edukacji i w pracy ochronkowej. Ochronki to były też tak jakby centra, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, kulturalno-oświatowe wsi, bo to nie tylko była praca dla dzieci. Tam zbierały się kobiety wiejskie na swoich wieczornicach. Tam uczyły się śpiewu, haftu, tam się wspólnie modlono. To było miejsce, przez które ochroniarki, czyli te pierwsze siostry, oddziaływały na całą społeczność wiejską, można tak powiedzieć.
Powstają biblioteki na wsi. Siostra wspomniała o tym przesłaniu katolickim. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć o tej pracy organicznej mówiąc. To ksiądz Piotr Wawrzyniak czy ksiądz Ludwiczak. Ksiądz Ludwiczak, twórca Uniwersytetów Ludowych i wielki działacz dotyczący sejmików oświatowych, a więc bibliotek działających na wsi, a ksiądz Piotr Wawrzyniak też oczywiście wyrósł z tego działania oświatowego, ale przede wszystkim kółka rolnicze i bankski spółdzielcze, prawda? A więc w tym czasie w Wielkopolsce działało się bardzo dużo pod względem gospodarczym, żeby wieś podnieść i żeby ta wieś stawała się coraz bardziej taka, powiedziałbym, obywatelska. Może tak byśmy to z dzisiejszymi słowami wracając jeszcze do sióstr pasterek, nie pasterek, przepraszam, do sióstr
Służek,
tak, do sióstr służek. Chciałbym się zapytać siostry, jak dzisiaj wy widzicie swoje posłannictwo, bo trzeba przyznać, że ten charyzmat wasz ciągle jest obecny na wsi.
Ja myślę, że tak jak ojciec Honorat widział tę naszą działalność, można powiedzieć tak, w trzech takich obszarach, czyli tak działalność oświatowo-wychowawczą, działalność społeczno-charytatywną i działalność tak nad ożywieniem religijno-moralnym i od początku siostry właśnie pracowały, angażowały się w te trzy typy działalności. Tak jest i obecnie. Jeśli chodzi na przykład o działalność oświatowo-wychowawczą, prowadzimy szkoły własne, szkoły w Sandomierzu, liceum i gimnazjum i właśnie w Mariówce, która jest taką typowo placówką wiejską, prowadzimy liceum, gimnazjum i szkołę podstawową. Prowadzimy też wiele przedszkoli. Może one bardziej są w miastach. Niemniej też do tych przedszkoli przywożone są dzieci z pobliskich wiosek.
W ilu miejscach Polski jesteście jeszcze? Można to tak określić? W jakich miejscach Polski jeszcze
są? W Polsce mamy trzy prowincje. Mamy prowincję sandomierską, prowincję płocką i prowincję łomżyńską. Możemy powiedzieć, że jesteśmy od gór do Bałtyku, bo mamy placówki nad Morzem Bałtyckim i mamy placówkę w Zakopanem. Także terenowo obejmujemy wzdłuż całą Polskę, natomiast może mniej mamy na zachodzie placówek.
Czy wasze zgromadzenie jest zgromadzeniem, które jest jakoś postrzegane na wsi? Czy widzicie efekty waszej pracy?
No tak, może trudno mówić o efektach. Bardziej to musiałyby powiedzieć osoby spoza zgromadzenia. Niemniej ta już ponad stuletnia obecność nasza w Polsce i poza granicami Polski, ale właśnie jeśli chodzi o Mariówkę nawet samą, spotykamy się z wieloma osobami w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, które przywołują, że chodziły do szkoły, do Mariówki, albo że ich mama chodziła, czy ktoś z bliskich. Także Mariówka była takim ośrodkiem edukacyjnym, bardzo szeroko znanym w Polsce i myślę, że takim też pozostaje. Też te inne szkoły, które są, w Sandomierzu też jest tradycja już przedwojenna szkół, także na pewno duże ilości osób wyszły z tych szkół, które na pewno wiele dobra działają w środowisku polskim.
56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Prosimy o rozmowy telefoniczne. Oczywiście jeszcze chciałem się zapytać, jak u was, w waszym zgromadzeniu, wasza praca dzisiaj wygląda, jak jesteście obecne, gdzie jesteście obecne i czy widzicie również, że jesteście ciągle potrzebne.
Staramy się kontynuować charyzmat, który nam zostawił błogosławiony Edmund i w tej dziedzinie, w której nauczył nas pracować, staramy się prowadzić dalej dzieła. Szczególnie są to ochronki, czyli w naszej nomenklaturze przedszkola. Staramy się obejmować jak największą ilość dzieci ochronkowych, czyli w wieku przedszkolnym, swoją opieką. jeżeli wziąć globalnie wszystkie siostry służebniczki zrzeszone w Federacji Służebniczek, wszystkie cztery odgałęzienia, to jest to pokaźna liczba dzieci, która jest objęta opieką sióstr służebniczek właśnie w wieku przedszkolnym. I można powiedzieć, że jest wiele osób, które może w swoim życiorysie miało epizod, że przeszło przez ochronki sióstr służebniczek.
Czyli zarówno w jednym zgromadzeniu, jak i w drugim zgromadzeniu modlitwa, kanonizacje błogosławionych jest bardzo silna, bardzo mocna, o, tak. I możemy mieć nadzieję, że doczekacie się wyniesienia ich na ołtarze
jako
święte.
Mamy taką ufność. O, to się modlimy. Mamy taką ufność.
Czekamy na rozmowę telefoniczną. Panie profesorze, pan by chciał coś dopowiedzieć. Widzę, bo tutaj kartki rozłożone.
Tak, panie Michale.
Bo tak, profesorzy to mają dużo kartek.
Trochę w głowie, trochę na kartkach. Panie redaktorze, więc ja myślę, że żeby zobaczyć też rzeczywistość tych dwóch dzieł, chociażby o których mówimy, czy za nimi kryją się jeszcze inne, to warto dodać, że w tym czasie, tu siostra wspominała, właściwie zabroniono istnienia zgromadzenia zakony, albo wręcz ich nie było. Kiedy powstawało zgromadzenie sióstr służebniczek w 50. roku, to na obszarze księstwa poznańskiego były właściwie raptem było jedno zgromadzenie, mianowicie sióstr właśnie Szarytek, i miały tylko jeden dom. W 1848 roku był tylko jeden dom zakonny w Poznaniu, a drugi dom pomógł Bojanowski właśnie tych sióstr w Gostyniu ufundować. To znaczy, że podobnie zresztą było w zaborze rosyjskim, bo Honorat Koźmiński to jest zabor rosyjski, wystarczy zobaczyć na to, czyli tak, te dzieła, które powołały te dwie postaci, dwóch błogosławionych, one się bardzo mocno jakby przydały w tym czasie i to, co one zrobiły, można powiedzieć, wypełniły tą lukę, którą kiedyś wypełniały.
Ja myślę, że za czasów komunistycznych też się przydały, bo też dużą robotę robiły, o czym ja słyszałem, ale mam rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu ksiądz Maciej z Podwarszawy.
Witamy.
Ja chciałem powiedzieć, bo słucham tej audycji, ja w samochodzie jestem, jadę samochodem na drogę bliskich, ale właśnie sam byłem w ochronce sióstr w Komorowie pod Warszawą, no i muszę powiedzieć, że dzisiaj tak patrząc z perspektywy lat, to spotkanie z siostrami było wyjątkowe, poprzez taką pracę zwyczajną, taką codzienną. Gdzieś tam Pana Boga ze mnie też zaszczepiły. No i dzisiaj jestem świętym, więc trochę też dzięki siostrom, tym Komorowie służebnikom. Przez taką po prostu zwyczajne, codzienne życie. Myślę, że to jest bardzo potrzebna praca sióstr. Tak właśnie z dziećmi. Taka codzienna, zwyczajna. Taka, no, bycie dla nich, tak? Kiedy ja uczyłem się modlić, kiedy ja przyglądałem się też modlitwie sióstr, mogliśmy być w kaplicy, mogliśmy być razem na różnych świętach kościelnych. No, muszę po prostu bardzo siostrom podziękować.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo, bardzo piękne, proszę siostry, to tak. Może tutaj dwa słowa. To ksiądz Marcin, tak?
Tak.
Tak, to dziękujemy, proszę księdza, no i pozdrawiamy.
Tak, serdecznie dziękuję za to przyznanie się, że służebniczki miały taki udział w wychowaniu księdza, bo to dla nas wielka radość, że mogłyśmy tam coś dobrego uczynić.
Mi się wydaje, że tak, że z jednej strony można by było takich różnych przykładów, no więcej na pewno by ludzie, bo dzisiaj jednak sporo ludzi jest na cmentarzu, więc nie wszyscy może słuchają, ale takich przykładów na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Zresztą ja pamiętam Mariówkę, no ja związany z Mariówką byłem przez pana Marka Garbacza, którego serdecznie pozdrawiam, i muszę powiedzieć, że doświadczyłem tam bardzo wielu różnych wspaniałych spraw i rzeczy i bardzo serdecznie pozdrawiamy siostrę Danutę Wróbel, pozdrawiam serdecznie, ale wszystkie siostry, nie wszystkie może imiona pamiętam, ale też i pamiętam tą siostrę, która tak pięknie gotuje i tak tutaj w Radiu Maryja również swoje przepisy nam przedawała. Ale proszę Państwa, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Laskowska z Warszawy.
Witamy.
Chciałam serdecznie pozdrowić siostry Służki z Mariówki i przypomnieć ci siostrze Wandzie Łomży, bo ona wtedy była w Lublinie kierowniczką, kiedy w 1995 roku udało mi się z profesorem Lilejko uratować obraz Matki Bożej Latyczowskiej przed wywozem na Ukrainę. Dzwonię dlatego, że chciałam bardzo siostrę Łomże prosić, żeby pomodliła się za profesora Lilejko. To był profesor zwyczajny KUL-u, który już nie żyje. On właśnie wtedy jako profesor bardzo mi pomógł w tej całej sytuacji. i pozdrawiam siostry. Tam cudowne przedszkole jest w Lublinie. Te dzieciaczki, byłam nawet w tym roku tam. Damusiu, zawsze zaglądam do Matki Bożej, tej Latyczowskiej, żeby się przed nią pomodlić. I pozdrawiam z całego serca właśnie siostry Słuszki, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Szczęść Boże siostrą.
Bóg zapłać, dziękujemy. Może dwa słowa? Prosimy
no
bardzo.
Cieszę się bardzo za te pozdrowienia, zwłaszcza, że sama przez prawie 3 lata pracowałam w Latyczowie, na tych terenach, skąd Matka Boża przybyła właśnie do Polski, do Lublina. Także cieszę się bardzo z tego telefonu, Pani. Dziękuję bardzo.
No już nie, już mamy taką równowagę, tak ładnie to nam wyszło. Może takie krótkie podsumowanie z uwagi na to, że dzisiaj już tutaj mówiono mi, że wcześniej audycję musimy kończyć, bo jest transmisja z Rzymu. W związku z powyższym bardzo proszę, zaczniemy może od Mariówki, tak? Proszę bardzo, siostro. Tak na podsumowanie parę słów.
No podsumowując to, chciałabym może zakończyć tym, czym rozpoczęłam właśnie tym 25. rocznicą beatyfikacji naszego założyciela. Przy okazji tej nowenny przed setną rocznicą jego śmierci, każdego modlimy się codziennie właśnie o kanonizację i ufamy, że no, będziemy tymi, które doczekają się tej kanonizacji i że będziemy mogły ten charyzmat naszego założyciela nieść dzisiaj również i będziemy mogły go realizować.
Bardzo proszę, siostro.
Cieszę się, że my już właściwie tak troszeczkę na przedbiegu rozpoczęliśmy obchody 200. rocznicy urodzin, roku 200. rocznicy urodzin błogosławionego Edmunda. Zapewne wiele jeszcze usłyszymy o nim tego roku i myślę, że wart jest poznania. Wart jest tego, żeby zapoznać się z jego charyzmatem, z jego życiem, ponieważ jest to człowiek Boży.
Siostry kochane, 10 sekund na pozdrowienia. Bardzo proszę, Mariówka.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam całe moje zgromadzenie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, czyli w Stanach Zjednoczonych, na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, w Rzymie, we Francji, w Afryce. I pozdrawiam również wszystkich, którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek zetknęli się z naszym zgromadzeniem. Ufam, że ten kontakt z nami, no przynajmniej jakieś ziarno dobra w sercach rzucił.
Siostry, bardzo
pozdrawiam proszę. Wszystkie siostry służebniczki Maryi z całej Polski i na całym świecie, które tylko są i pracują i kontynuują charyzmat błogosławionego Edmunda i moją wspólnotę w Domu Generalnym w Luboniu i moich bliskich, szczególnie moją mamę Krystynę.
Panie profesorze, 30 sekund na pozdrowienie.
Ja myślę, że najpierw powiem, że przyglądając się tym dwóm postaciom, o których dzisiaj mówimy, to byli prorocy swoich czasów. Ja sobie życzę, żeby takich proroków było więcej, także i w naszych czasach, albo żeby oni byli obecni, żebyśmy może ich też odkrywali. Pozdrawiam moich najbliższych, wszystkich tych, którzy nas słuchają.
A ja pozdrawiam panią Irenę Krasiejko, która przysłała mi informację o błogosławionym Stanisławie Kostce Starowiejskim z prośbą, żebyśmy o nim również mówili. No dzisiaj już mi się nie udało, ale być może, że o tym ziemianinie i patronie ziemian będziemy mieli okazję. Natomiast ja zapraszam jutro na nasze chłopskie zaduszki do Wąchocka. Proszę Państwa, to jest nasze, nie wiem, 14 czy 15 zaduszki. Mam nadzieję, że będziemy gremialnie w Wąchocku, ojców, sestersów. I szczęść Boże i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj brali udział w tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.